Hej, tu Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na wycieczkę po przerażających i śmiesznych aspektach dojrzewania, kobiecości, cielesności i relacji. Będzie niegrzecznie i bardzo subiektywnie. To co, puszczamy kontrolę i nurkujemy w kolejny temat? Ciao słodziaki, witajcie w 9 odcinku podcastu Kryzys Wieku Średniego. Ten kawałek rodził się w prawdziwych bólach, bo sprzęt zawodził kilka razy i wydawało mi się, że naprawdę będzie kompletna klapa, ale jestem, odcinek jest gotowy, zapraszam Was do wysłuchania. I jak pewnie zdążyliście zauważyć, mam nowy dżingiel specjalnie nagrany dla kryzysu, więc zrobiło się ciut poważniej, wszak to już 9 numer w tym podcaście. I zaczynam też od śmiertelnie poważnego pytania. Czego nie powinna na siebie zakładać kobieta po 40? I mam nadzieję, że to pytanie Was odpala, bo mnie odpala bardzo i to za każdym razem, kiedy pojawia się gdzieś w przestrzeni. Dzisiaj chciałabym pogadać o normach, regułach i przykazaniach, jak się ubierać w dojrzałym wieku, a czego absolutnie na siebie nie zakładać. Utarło się dyscyplinować babki w każdym wieku, nie tylko tym balzakowskim. Zwraca się na mnie niestety uwagę przy każdym możliwym pretekście i kontekście. Przy okazji wiemy, co to takiego wiek balzakowski? Jeżeli nie pamiętasz za bardzo literatury francuskiej, to oczywiście podpowiem. To określenie pochodzi od nazwiska francuskiego pisarza Honoré de Balzaca, który w swoich powieściach bardzo często portretował kobiety, szczególnie te dojrzałe. Pokuszę się nawet o refleksję, że był chyba jednym z pierwszych pisarzy, którzy mieli feministyczne albo chociaż feminizujące poglądy i dostrzegał sam wokół siebie ageizm. A przypominam, że był to wiek XIX. Ale wracając do wieku balzakowskiego. Popularność powieści tego pisarza sprawiła, że od jego nazwiska zaczęto nazywać kobiety, które pierwszą młodość miały już za sobą. I tylko kobiety. Nie dotyczyło to mężczyzn. Faceci zawsze byli i nadal są przydatni, niezależnie od tego, ile mają lat. I w czasach Balzaca kobiety w wieku balzakowskim miały ponad 30 lat, ale teraz, gdy granica młodości stopniowo się przesuwa, można tak nazywać babki powyżej 40 i 50. Za czasów Balzaca to, jak kobiety się ubierały, było oczywiście klarownie ustalone, nikt z tym nie dyskutował. Określone długości, kolory, kwestia ozdób, nakryć głowy, okazji, na które nosiło się poszczególne elementy odzieży, raczej nie były podważane. Przypadki łamania tych zasad były szalenie rzadkie. Ale czasy się zmieniły, nawet drastycznie. Kobiety przestały być własnością mężczyzn, ojców i mężów, czy tam braci. Przestały też być zakładnikami etykiety czy purytańskiej moralności. Jesteśmy w miarę wolne, przynajmniej my w naszej cywilizacyjnej bańce. Możemy w większym lub mniejszym stopniu decydować o swojej ścieżce życiowej, o karierze, roli społecznej, którą pełnimy. Mamy pracę, dysponujemy jakimiś pieniędzmi, no i możemy spełniać swoje zamierzenia i plany. I kochani, ja wiem, że jest jeszcze bardzo dużo nierówności w świecie, zdaję sobie sprawę, ile do wywalczenia mamy, ale to nie jest podcast o tym, bo ja nie jestem ani antropolożką, ani socjolożką, zatem pozwólcie, że będę skupiać się na tym, co mnie zaprząta w moim żyćku i w moim mikrowycinku rzeczywistości. A że znacie mnie głównie z tematów okołomodowych, to pozwólcie, że dziś zajmę się przyodziewkiem. Szału dosłownie dostaję, widząc na popularnych portalach internetowych takie artykuły o clickbaitowych tytułach. Tego nie możesz nosić po 30. Albo jeżeli skończyłaś tyle a tyle lat, to daj sobie spokój z następującymi rzeczami. I tutaj następuje litania. Od kozaków łuk, przez biżuteryjne nausznice, których podobno nie wypada nam już nosić, aż po jakieś koronkowe rajstopy czy tam inne rzeczy. Noż jasna cholera. Za każdym razem staje mi wtedy przed oczami wymuskana redaktorka lat tak 28, która już profilaktycznie robi sobie botoks i myśli, że tym sposobem zarezerwowała sobie to miejsce na osi czasu na stałe. Wredna część mnie, a jest to całkiem spora część mnie, myśli wtedy o tej żałosnej osobie za jakieś 10-20 lat. Jak ta modna redaktorka wbija się w stosowne do wieku garsonki, nosi golfiki i bluzki wiązane pod szyją po to, żeby ukryć tą indyczą skórę i absolutnie nie zakłada niczego wyzywającego i tak zwanego młodzieżowego. Otóż, droga redaktorko, przyjmij proszę do wiadomości, że za jakiś czas, a on minie bardzo szybko, też będziesz kobietą po 30, potem po 40 i jakaś młodsza redaktorka będzie chciała wmówić ci, co wypada, a czego nie wypada nosić. Nawet nie w kontekście etykiety, bo ta, powiedzmy, miała przynajmniej jakieś uzasadnienie kulturowe, tylko w imię shamingu i ageizmu, dominacji i upokorzenia wszystkich, którzy nie są nami, czyli wami, czyli młodymi i pewnymi siebie bogami. Szukam choćby jednego racjonalnego argumentu przeciwko zakładaniu w dojrzałym wieku ubrań powszechnie uważanych za, powiedzmy, niepoważne. że na przykład falbanki to tylko dla dziewczynek, cekiny tylko na duże wyjścia, na czerwony dywan, a przezroczystości co? Może lepiej zachować dla swojego partnera, tak? I nie epatować świata seksownymi prześwitami, jeżeli się ma 40 na karku i więcej. No i jeżeli wszyscy mamy nosić się według jakiegoś określonego szablonu, pomijam sytuacje zawodowe, profesjonalne, w których dress code jednak obowiązuje, no ale w życiu prywatnym, gdzie miejsce na kreatywność? Czy oczekiwanie od różnorodnych bądź co, bądź ludzkich istot wpasowania się w jakąś sztywną formę nie jest przypadkiem jakimś objawem kontroli? Zastanawialiście się nad tym, dlaczego wybieracie takie, a nie inne fasony, kolory czy wzory? Ja sama zwróciłam uwagę na wiekowo specyficzne modowe wzorce jakieś 20 lat temu. Pamiętam, kiedy na początku lat 2000 przeprowadziłam się do Nowego Jorku i jak wtedy oszołomiła mnie oferta sklepów odzieżowych. Pamiętam, że z nabożnym, wręcz zdumieniem zwiedzałam wielkie domy towarowe, takie jak tam Macy's, Bloomingdale's, Lord & Taylor i jawiły mi się one jako prawdziwe świątynie stylu. Department stores, bo tak to się nazywa po angielsku, to jest koncept, który w Polsce zniknął jakiś czas temu, ale za granicą, szczególnie po zachodniej stronie, ma się całkiem dobrze. U nas domy towarowe zostały zastąpione galeriami handlowymi, gdzie, jak pewnie pamiętacie, każdy sklep odpowiada za swoją ograniczoną powierzchnię i cały asortyment umieszcza właśnie na niej. Natomiast w departamentowcach można swobodnie przemieszczać się między działami, kompletując outfity w rozmaitych działach i tam w tych działach, tych amerykańskich sklepów, które tak nabożnie zwiedzałam, ubrania i dodatki były zawsze pogrupowane. Były i nadal są piętra z luksusowymi rzeczami od projektantów, są działy męskie, działy z kosmetykami, dziecięce i młodzieżowe, są współczesne marki i wreszcie są piętra z odzieżą contemporary, czyli królestwo dojrzałych kobiet. I teraz wyobraź sobie każdy możliwy rodzaj strojów dla pani w wieku 40+. Setki sukienek, garsonek, bluzek, spódnic, wszystko przepięknie skomponowane w stylizację, tak żeby można było kupić całe zestawy od razu wyeksponowane na wieszakach, bez wysiłku, bez wątpliwości związanych z dopasowywaniem kolorów, czy form, czy faktur. Kiedy wracam myślami do roku tam 2000 czy 2001, przypominam sobie, że królowały wtedy kolory ziemi, kompletnie nie moje, ale urzekało mnie to, jak były wyeksponowane w sklepach i mój podziw budziło to, jak wszystko było doskonale przemyślane i tak zaprojektowane w tej przestrzeni sprzedażowej, żeby sprowokować apetyt na jak najwięcej od razu klientkom sprzedać. Wtedy nie miałam nawet 30, ale patrząc na te wspaniałości myślałam sobie tak, kiedy będę dojrzała, czyli będę miała te 40-50 lat, to będę się ubierać tylko u Anne Klein i u Ralpha Laurena. Będę szykowna jak stare nowojorskie pieniądze z Park Avenue, ale z pewną dozą nonszalancji i wygody prosto z Connecticut na przykład. Oczywiście nic z tego się nie stało, to znaczy przetrwały departamentowce i marki, które mi się wtedy podobały, ale ja sama i życiowo, i stylistycznie popłynęłam w zupełnie innym kierunku. No i teraz za Chiny ludowe nikt nie zaciągnąłby mnie na piętro dla starszych pań. W ogóle często nachodzi mnie myśl, że te 10-20 lat temu byłam właściwie mentalnie starsza niż teraz. Niby ten sam człowiek, a jednak spontaniczność i skłonność do eksperymentowania zupełnie mi się zmieniły. Teoretycznie odwrotnie niż mogłoby się wydawać, bo taka swoboda raczej kojarzy się z młodszym wiekiem i w tym sensie kryzys wieku średniego to był dla mnie jak dotknięcie czarodziejskiej różdżki, która z takiego poczucia stosowności obudziła mnie do życia, w którym ciężar cudzych opinii i zestaw tego, co należy wolno i wypada, przestał mieć znaczenie. Z wiekiem przyszła mi też łagodność względem samej siebie i to uważam za zasadniczą zaletę dojrzałości, że przestajesz się przejmować tym, co inni powiedzą, a mając lat 20 czy 30, usilnie próbowałam wpasować się w konwencje i schematy, bo myślałam, wróć, nie myślałam, tylko czułam, bo wtedy nie poświęcałam uwagi myśleniu o takich sprawach, więc czułam, że tylko wtedy zasłużę na akceptację, jeżeli będę pasować do takiego schematu osoby w moim wieku. Przy czym to, że teraz nie przejmuję się ocenami i opiniami innych, szczególnie obcych ludzi, ale nie oznacza, że stałam się arogancka. Jeżeli komuś przyjdzie do głowy wyrazić o mnie opinię, szczególnie o tym, jak wyglądam czy jak jestem ubrana, no to przecież przyjmę ją z uśmiechem, ale jeżeli będzie negatywna, to mnie raczej nie dotknie. Zresztą powiem wam, że im jestem odważniejsza w kreowaniu swojego wizerunku, im bardziej ekstrawagancko się ubieram, tym mniej osób, szczególnie tych postronnych, ma odwagę to komentować. Jakby taka ekstrawagancja, odwaga i taka odrobina bezczelności w ubieraniu się tworzyły wokół mnie jakiś rodzaj pola siłowego i onieśmielały krytykantów. Inna rzecz, że po 40 świadomie unikam nieżyczliwych osób. Nie mam oczywiście złudzeń, że w otoczeniu są nadal ludzie, którzy mogliby potępić moje wybory modowe, tak samo jak życiowe. Pozdrawiam was serdecznie, wiem, że słuchacie. Ale jak to mówią TikTokowi aforyści, ludzie gadają za twoimi plecami, bo stracili przywilej rozmawiania z tobą. Byłoby idiotyzmem rezygnować dla nich z własnych upodobań, prawda? Przestać nosić mini z takimi nogami? Cóż, to by była strata dla ludzkości, gdybym teraz zakładała tylko kiece do łydek. Powiem więcej, w ogóle nie trzeba mieć super nóg, żeby nosić mini i wyglądać świetnie. No spójrz, Sarah Jessica Parker, ikona stylu, oczywiście przede wszystkim dzięki roli Carrie Bradshaw w Seksie w Wielkim Mieście. Zachwycała, a jeżeli nie zachwycała, to przynajmniej oszałamiała zawsze swoimi wyborami modowymi i to niezależnie od urody, która przecież zawsze była trochę poza kanonem, prawda? No bo moim zdaniem to, co sprawia, że ktoś wygląda jak milion dolarów, to nie jest perfekcyjna figura, ani to nie jest wiek, ani status społeczny, ani konto w banku, albo marki i projektanci, których wybiera. Ale to, co sprawia, że człowiek jest spójny, to jest odwaga, poczucie wolności i przede wszystkim ekspresja prawdy o sobie. Jeżeli ktoś kocha ekstrawagancje i kolory, tak jak na przykład Anna Delorusso czy Iris Apfel, no to nie będzie wyglądać autentycznie w szarej garsonce, prawda? Zajrzyj koniecznie na blog, gdzie wrzucę zdjęcia i linki do profili tych świetnych babek, o których tu wspominam. Ale, jest jeszcze ale. Jeżeli twoja ekspresja to właśnie minimalizm i total black, no to też nie ma sensu się forsować. I dobrze wiem, że także te kobiety, które wybierają czerń, szarość, oversize'owe fasony, czy formy tak przezroczyste, że wydają się nie mieć wiele wspólnego z modą, one też obrywają uwagami, że ukrywają się za ubraniami, albo że wyglądają smutno, albo znowu się postarzają, czy cokolwiek można tu jeszcze wstawić. Pójdę dalej i uważaj, bo będą sformułowania powszechnie uważane za herezję. Moim zdaniem, jeżeli kobieta nie ma tak zwanego gustu, albo pieniędzy, albo dobrych wzorców, jeżeli na przykład lubi styl bazarowy, czy tam jakiś lambadziarski, no to też zostawmy ją w spokoju. Jeśli to jest jej pomysł na siebie i ona czuje się w tym dobrze, to społeczeństwu naprawdę nic do tego. Dodatkowo uprzejmie przypominam, że świat mody wykorzystuje coraz częściej to, co uważamy za brzydkie albo wieśniackie i robi z tego trendy. I nagle wracamy do kreszowych dresów, do biodrówek i kryształków, chociaż zarzekaliśmy się, że są fuj, więc troszkę pokory w stosunku do cudzysłów, bez guścia. A jeśli kobieta chce odsłaniać ciało, to co? Nie mogłam pominąć tematu eksponowania figury, oczywiście, bo ja to ja. Także w kontekście wieku, w którym odmawia się nam symbolicznie prawa do posiadania i używania ciała. Bo o ile jeszcze młode nogi uchodzi pokazywać, nawet po pośladki, jędrne biusty można podkreślać skąpymi topami i nawet budzi to jakiś podziw, zainteresowanie. Ale radość i docenienie własnej fizyczności, kiedy się ma na przykład dorosłe dzieci, uchodzą już za brawurę albo brak smaku. Albo co gorsza, za desperację i chęć zwrócenia uwagi za wszelką cenę. Taki łabędzi śpiew, który doskonale obrazuje określenie rycząca czterdziestka. Nie znoszę tego sformułowania. A prawda jest taka, że to dopiero w dojrzałym wieku uczymy się swojego ciała, zaczynamy je akceptować, używamy go z rozwagą i to są łagodności, której potrzebuję. Przynajmniej ja tak mam. Gdy byłam 20-latką, ciągle mi się coś w mojej figurze nie podobało. Mimo, że obiektywnie byłam i szczupła, i zgrabna, i dość ładna, ale kompleksy, wieczne porównywanie się do nieosiągalnych wzorców, tych z wybiegów, z magazynów mody, potem lęk przed ocenami i odrzuceniem sprawiały, że ciągle coś ukrywałam albo tuszowałam. I ciągle się odchudzałam oczywiście. Śmieszne, że wtedy wstydziłam się pokazać w bikini, a teraz, kiedy moja skóra po przejściach, brzuch po trzech ciążach bardzo odbiega od ideału, to ja w ogóle nie czuję tamtego wstydu. Mało tego, mam poczucie, że odkrywanie się daje mi niesamowitą siłę. Nie z powodu erotycznego oddziaływania, bo na to mam wyrąbane, szczerze mówiąc, ale dlatego, że takie ubranie, na przykład opięte sukienki, które bardzo lubię, gorsety, które eksponują piersi, zdarza mi się nosić króciutkie shorty, uwielbiam też głębokie dekolty na plecach. No więc moim zdaniem takie ubranie jest czymś w rodzaju wizualnego odpowiednika samoakceptacji, braku wstydu, życia według własnych zasad. No ale to ja się lubię rozbierać i nie namawiam absolutnie nikogo do zmuszania się do tego. Chodzi mi tylko o to, że fajnie by było, żeby ciała w przestrzeni publicznej przestały być taksowane, oceniane i żeby przestały być takim seksualnym punktem odniesienia. Kolejna sprawa związana z ubieraniem i rozbieraniem się, która nie daje mi spokoju, to powszechne mniemanie, że skromność po prostu zapewnia nam kobietom bezpieczeństwo. Tyle razy słyszałyśmy, że mini czy dekolt prowokuje do napaści seksualnej, że przestałyśmy dostrzegać absurdalność takiego myślenia. Zamiast zająć się tymi, którzy przekraczają granice innych ludzi i penalizować to, czyli na przykład zaczepki, molestowanie, aż wreszcie gwałty czy krzywdzenie innych, no więc społeczeństwo dyscyplinuje ofiary i na nie zrzuca winę za ataki. Chciałabym dożyć czasów nie tylko dla siebie, ale też dla mojej córki i jej koleżanek, gdy wybierając outfit na imprezę nie będę musiała się zastanawiać, czy na przykład nie przeszkodzi mi w ucieczce, gdyby zrobiło się niebezpiecznie. I cieszy to, że pojawiają się akcje potępiające zaczepki w miejscach publicznych, takie jak popularne gwizdanie na kobiety, niewybredne komentarze. Ostatnio sporo tego widziałam na Instagramie. Ja nigdy nie mogłam zrozumieć, jak faceci mogą uważać je za pochlebstwo czy komplement. Nie znam chyba kobiety, która lubiłaby takie zachowanie względem siebie. Na szczęście same nabieramy odwagi, żeby nie zgadzać się na takie zaczepki i stanowczo to manifestować. Słyszałam też ostatnio w internecie kilka takich wypowiedzi. Uważasz, że epatuje piersiami? To dziewczyna z dużym biustem natychmiast sprowadzająca rzecz do sedna. Ja po prostu mam biust i tyle. No bo czy publika naprawdę oczekuje, że będziemy nosić burki, żeby nikogo nie prowokować? W kontekście ostatnich wydarzeń w Iranie te moje ubraniowe refleksje brzmią oczywiście banalnie, ale kiedy się zastanowić, to właściwie dotyczą tego samego – wolności. Jeżeli popieramy Iranki w ich dążeniu do swobody odkrywania włosów i decydowania o sobie, to może powinniśmy popatrzeć jak sami i same, bo kobiety też trzymają straż obyczajową, reagujemy na odmienne od naszych pomysły na życie. Zatem jeśli twoja koleżanka, mama, teściowa czy sąsiadka założy coś, co wydaje ci się śmieszne i niestosowne, doceni ją za bycie sobą albo pomyśl, że może to właśnie świat zobaczy w następnej kolekcji Prady. Dawajmy upust swojej kreatywności, realizujmy swoje pomysły na wygląd, wyrażajmy siebie także poprzez ubrania, które przecież nie służą tylko do ochrony przed zimnem i deszczem. I pozwólmy na to innym, nawet jeżeli nasz gust odbiega od tego, co widzimy. Wiecie, jak można skomplementować kogoś, czyj styl jest z innej modowej galaktyki niż nasza? Podziwiam twój pomysł na siebie. Tyle. I na koniec jeszcze taka myśl, z którą chciałabym was zostawić. To, co powinny przestać nosić kobiety w pewnym wieku, to ciężar cudzych opinii. I najchętniej rozszerzyłabym to na każdy wiek. Na dziś to tyle. Dziękuję za waszą obecność tutaj. Jeżeli słuchacie tego odcinka na Spotify, to proszę odpowiedzcie na załączone tam pytanie. Czekam oczywiście jak zawsze na wasze komentarze i uwagi na Instagramie, na YouTubie i pod wpisem na blogu, gdzie, tak jak wspominałam, możecie przeczytać transkrypcję tego kawałka, zobaczyć zdjęcia i kliknąć może w linki do profili fantastycznych babek w wieku balzakowskim, które żyją na pełnej petardzie i tak właśnie wyglądają. A za 2 tygodnie mam zamiar ugryźć temat relacji. Będzie skandalizująco, będzie ekscytująco, mam nadzieję, ponieważ będę mówiła o takich związkach, gdzie między partnerami jest duża różnica wieku i to w obie strony, czyli gdy starszy jest mężczyzna i gdy starsza jest kobieta. I taka duża różnica to, moi drodzy, dla mnie 10 i więcej lat. Jeżeli macie historię, którą chcielibyście się podzielić w kontekście tego odcinka, to piszcie na mój e-mail, adres w opisie. Można też wysyłać wiadomości prywatne na Instagramie. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje. Znaczy to dla mnie naprawdę ogromnie dużo. Dziękuję za wszystkie prywatne wiadomości, które od was dostaję. Widzę, że nie wszyscy mają jeszcze śmiałość pisać na forum i to jest totalnie okej. Jestem waszą skrzyneczką na listy, która być może będzie się przekształcać w nowe odcinki, bo czekam też na pomysły, na zapotrzebowanie. Możecie się zgłaszać z różnymi koncepcjami, które warto tutaj omówić. Chętnie przyjmę inspiracje. Zapraszam was także na mojego TikToka, Kryzys Wieku Średniego, gdzie trochę się wygłupiam i publikuję sporo filmów nie nadających się na poważniejsze kanały. Życzę wam dobrego dnia i cudownego tygodnia. Spełniajcie się, bądźcie sobą, bądźcie wolni i autoekspresja przede wszystkim. Ciao!